Witam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, z tego miejsca, chociaż z każdym się witałem także na sali, ale z tego miejsca bardziej uroczyście może to będzie wyglądało. Cieszę się z tego przywileju wspólnego spotkania, z tego, że wszyscy ci, którzy są Bogu poświęceni, mogą się spotkać niezależnie od tego, że być może w 100% niedokładnie wszystko tak samo rozumieją, ale są tak samo Bogu poświęceni. I mogą sobie wzajemnie pomagać w tym, aby tą prawdę biblijną, która jest na pewno jedna w Biblii, próbować dociec, zrozumieć tak, jak Bóg ją przekazał. A wszelkie różnice, jakie ludzie wprowadzają, z pewnością nie są korzystne dla tego, więc dobrze, że łamią się takie różnego rodzaju bariery, które pozwalają nam się spotkać i wzajemnie mieć społeczność. Brat mi tylko o tym nie mówił, ale rozumiem, że dwa wykłady czy jeden mam mieć?
Dwa.
Dobrze, tak. Po godzinie, tak dobrze.
Przerwą.
Rozumiem, dobrze, czyli, bo otrzymałem nawet zbór warszawski braterstwa, proponując mi tę usługę, także wybrał tematy tej usługi, więc zgodnie z alfabetem, były dwa tematy otrzymałem, bożki w naszym sercu, a drugi sądy wieku tysiąclecia. Więc zgodnie z alfabetem, B jest pierwsze w alfabecie, więc bożki w naszym sercu pójdą jako pierwsze. Zwłaszcza, że też dobrze się składa, bo one są nieco dłuższe niż sądy, więc myślę, że pierwszy temat nieco dłuższy może być, drugi powinien być nieco krótszy, bo bracia będą już lekko zmęczeni słuchaniem pierwszego i zadawaniem pytań do niego po nim. Zatem bożki w naszym sercu. Chciałbym ten wykład... zapomniałem jeszcze o pozdrowieniach o naszego zboru w Chełmie, który jest zborem niezależnym od wszelkich innych zborów. Zatem jesteśmy tak samo zborem nieautonomicznym, jak braterstwo tutaj w Warszawie. I także bracia prosili, żebym Was wszystkich pozdrowił od nas w Chełmie.
Dziękujemy.
Bożki w naszym sercu. Zacznę tekstem biblijnym z przypowieści 4,23. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego. Dlaczego? Bo z niego żywot pochodzi. Tak powiedział Salomon. Żebyśmy strzegli serca, bo z niego, z tego właśnie serca pochodzi nasz żywot. Czyli serce decyduje, nasze serce decyduje o tym, czy życie wieczne będzie naszym udziałem, czy też nie. Dlatego trzeba strzec tego serca, bo coś temu sercu może się stać złego, nieodpowiedniego, co sprawi, że może tego życia wiecznego nie otrzymamy. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego. A serce, żeby tak przybliżyć, bo ktoś powie, no serce strzec, na pewno nie chodzi o ten mięsień, który pompuje, chociaż warto dbać o niego także jako mięsień, bo bez niego nie pożyjemy. A warto żyć fizycznie, żeby móc rozwijać się do królestwa i doświadczać tego wszystkiego, co w życiu Bóg dla nas w swojej opatrzności przewidział. Zatem to serce, o które chodzi Salomonowi w przypowieściach 4,23, to uczucia i wola, które mamy. Strzeż serca Twego, to strzeż swoich uczuć, swojej woli, ponieważ od Twoich uczuć, jakie tam budujesz, od Twojej woli, jaka się kształtuje w Twoim życiu, zależy od tego, czy będziesz kiedyś żył wiecznie, czy nie. Przy rozwinięciu złego, niewłaściwego serca, to życie wieczne, no niestety, nie będzie mogło być Twoim udziałem. Wiemy o tym, że ostatecznie nie wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek się urodzili, znajdą się w Królestwie Bożym. Wiele o tym mamy i słów naszego Pana, i przypowieści. Nie o tym zresztą chcę mówić, więc to jest rzecz oczywista. Zatem serce to uczucia i wola, które my budujemy, kształtujemy, rozwijamy w trakcie naszego życia. Mamy jeszcze umysł, gdzie poznajemy prawdę. Bracia na przykład tu teraz słuchając, kierują się umysłem przede wszystkim, bo do umysłu słyszą to, co ja mówię. Oczywiście to może potem dojść do serca, może także wpłynąć na czyjąś wolę, bo ktoś słuchając tego, co będę mówił, może sobie jakby odczuje z tego jakieś zbudowanie, to może jakieś postanowienie w swoim życiu zrobić, prawda? Zwrócić uwagę od tej pory na coś, co ważne. Ale wiadomo, wszystko zaczyna się od umysłu, ale umysł nie ma tej decydującej roli. Bo do umysłu może dostać się prawda, błąd, kłamstwo, lekko wypaczona informacja. Ważne jest, jak serce i nasza wola się rozwijają. Bo to serce dyktuje umysłowi, jak ma umysł działać. Zauważmy, że ci, którzy w sercu mają złą intencję, złą wolę, chcą coś na siłę przedstawić inaczej niż jest, to każą swemu umysłowi wymyślać usprawiedliwienie pewnych faktów, które są niedorzeczne. I czasami spotykamy, że ktoś chce coś udowodnić i mówi jakiś dowód, no ale to się, że tak powiem, nie trzyma kupy, to nie, no ale on nawet tego nie widzi. Tak jest zaślepiony złym stanem swojego serca. Serce jest ważniejsze od umysłu. Serce każe umysłowi wymyślać usprawiedliwienie dla naszego postępowania. Czegoś bardzo chcemy albo czegoś bardzo nie chcemy, to automatycznie to wpływa na to, jakich argumentów będziemy używali. I gdy serce jest złe, niewłaściwe, to umysł, który jest właśnie zależny od tego serca, który jest pod jego kontrolą, zawsze coś wymyśli, aby usprawiedliwić nasze złe postępowanie, nasze zdanie, nawet jeżeli to będzie niedorzeczne. Z powodu upadku wszyscy my jesteśmy w jakimś stopniu nieczyści. Dlatego nasz Pan musiał za nas umrzeć, żeby nas odkupić z tych nieczystości i ostatecznie dać nam życie wieczne. Dlatego jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy się oczyszczali przez prawdę i ducha prawdy. Prawda jest wprowadzana do naszego umysłu, a następnie praktykujemy ją w codziennym naszym życiu. I jeżeli tą prawdę, którą poznajemy umysłem, wszystko jedno z Biblii, ze wzajemnych rozmów, wyjaśnień, pomocy, jaką możemy sobie świadczyć, jeżeli tą prawdę wprowadzamy w codziennym życiu w praktykę, nawet jeżeli to praktykowanie jest trudne, bo jeżeli mamy wprowadzić w życie to, o czym się dowiadujemy, no a my z natury jesteśmy trochę grzeszni, trochę inni niż ta prawda by chciała, żebyśmy byli, no to jest trudne. Biblia nazywa to krzyżowaniem całego siebie, prawda? Więc jeżeli my wytrwale praktykujemy w codziennym życiu to, o czym się dowiadujemy, że jest prawdą od Boga, no to w ten sposób powoli rozwijamy ducha prawdy. A Bóg szuka takich chwalców, którzy by go chwalili w duchu i w prawdzie. Zauważmy na kolejność, jaką nasz Pan powiedział. W duchu i w prawdzie mamy Boga chwalić. Przy czym każdy sobie zdaje sprawę, że najpierw poznajemy pewną prawdę, a ten duch prawdy przychodzi dopiero później, kiedy ją praktykujemy. Więc kolejność poznawania, czy też rozwijania prawdy i ducha prawdy jest taka, że najpierw prawdę się dowiadujemy, a potem rozwijamy jej ducha, jak? Przez praktykowanie. Dowiedziałeś się czegoś? Idź, tak postępuj. Dowiedziałeś się z czegoś z Biblii, że Bóg tak sobie życzy, idź i tak postępuj w codziennym życiu. No ale to trudne, bo z natury mam inne ciągoty, inne słabości. No to tym bardziej musisz, to jest większa potrzeba praktykowania tego, czego się z Biblii dowiedziałeś, jako wolę Boga wobec ciebie, wobec tych, którzy chcą żyć wiecznie, niż w przypadku tego, który może nie ma takich problemów z praktykowaniem, no bo na tym polu akurat może jest w stanie wyższym. Ważne jest, żebyśmy praktykowali absolutnie wszystkie elementy prawdy, jakie poznajemy. Problem człowieka polega na tym, jak mi się tak z mojego punktu widzenia, że nawet ci, którzy się bardziej interesują Biblią, ci, którzy poświęcili swoje życie Bogu, prawda, to gdy potem do tej prawdy przychodzą, to przyjmują z tej prawdy te elementy, które jak gdyby im odpowiadają, im pasują, bo mniej więcej są zgodne z ich naturą. Natomiast to, co nie do końca jest tam im się podoba, to mają tendencję to jakoś zostawić na bocznym torze. A może nawet lekko wypaczać znaczenie tego, co tam pisze w Biblii, ponieważ to jakoś nie przystaje i oni by nie chcieli. I właśnie tak w ten sposób powstają bożki w naszym sercu. Powstaje coś, czemu my hołdujemy, co jest nam bliskie, ale właśnie, jest nam bliskie jako upadłemu człowiekowi. Co z tego, że to ci jest bliskie? A jest to ci bliskie jako upadłemu człowiekowi. Jak będziesz tego bronił, tego, co jest ci bliskie jako upadłemu człowiekowi, pomimo tego, że Biblia pokazuje, że te rzeczy powinny wyglądać inaczej, no to właśnie, hołdujesz temu bożkowi, bronisz tego bożka. Wiemy, że tych bożków ludzie mogą mieć przeróżne rodzaje. My jako poświęceni Bogu też możemy mieć różne. Ja oczywiście nie mówię ani wszystkich, ani połowy i to też nawet nie jest moim głównym celem, żeby omówić te bożki, tylko żeby dać przykład kilku takich bożków, a jednocześnie pokazać, jak te bożki są niebezpieczne, jakie skutki mogą zrobić w nas, złe skutki, tak żebyśmy my, nieważne jaki jest akurat bożek czy bożki, które nas dotykają, żebyśmy nie wiedzieli, jak jest to ważne, żeby tych bożków się powyzbywać. A takiego bożka można byłoby zdefiniować jako co? Bożkiem będzie cokolwiek poza Bogiem, trzeba Boga wyłączyć, bo Bogu powinniśmy służyć w najwyższym stopniu, ale cokolwiek poza Bogiem, czemu służymy w najwyższym stopniu. Czy to będzie jakaś osoba, czy to będzie jakaś rzecz, czy to będzie pogląd religijny, organizacja religijna, czy to będzie cokolwiek innego, coś, co nie jest Bogiem, a służymy temu czemuś w najwyższym stopniu. To już jest bożek. Bo tylko Bóg ma prawo być taki numer jeden w naszym życiu. Natomiast wszystko, co nim nie jest, nie może w najwyższym stopniu być obiektem naszych uczuć, naszego oddania. Dla wielu różnych osób mogą to być różne rzeczy, tak jak mówiłem, nie chodzi o to, żeby je powymieniać. A i tak właśnie zacznę od takiego jednego przykładu, takiego bożka. Czasami się to zauważa wśród nas, braci, którzy znamy prawdę. Rozumiemy prawdę tak lub inaczej. I niektórzy z nas mają takie jakieś swoje ulubione poglądy. które uważają oczywiście za prawdę. No i słusznie, to co wierzymy, powinniśmy uważać, że jest prawdą i powinniśmy no, tej prawdy bronić, ale oczywiście bronić argumentami biblijnymi, być gotowymi w razie czego zmienić odpowiednio, dostosować nasz pogląd do faktów, które się, no, o których może nie wiedzieliśmy, a nie żebyśmy trwali, tak mówię, na bij zabij przy tym poglądzie tylko dlatego, że on jest mój. I nawet jak się potrafią, czasami pojawiają się teksty biblijne, które wyraźnie pokazują, że jest inaczej niż nam się wydaje, to niektórzy są gotowi stać przy swoim poglądzie i lekceważyć różne teksty biblijne. Żeby to bardziej uprzypodobić i dać takie coś, co będzie dla nas oczywiste, to odwołam się do pewnego tekstu biblijnego, z którym mam nadzieję nikt z nas nie ma problemu, ale wielu chrześcijan ma. Większość chrześcijan ma z tym problem i potrafią ten tekst wypaczać, wykręcać, tak żeby było, że ich pogląd jest prawidłowy. Co to za werset? Żydów 13 rozdział, a werset 17. List do Żydów, albo do Hebrajczyków, jak kto woli. 13 rozdział, a werset 17. Biblia Gdańska mówi, bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Biblia Warszawska powie, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Biblia Tysiąclecia, bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli. Ten werset jest w większości Biblii tłumaczony w sposób taki, który oddaje wodzom religijnym no, wielkie uważanie, wielkie stanowisko, że inni wszyscy powinni być im posłuszni, poddani, ulegli. Takie są terminy używane. Podczas gdy poprawne tłumaczenie tego wersetu dosłowne to jest dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. Czy widzimy różnicę? Przypominam Biblię Gdańską, taką najbardziej tradycyjną wśród badaczy, prawda? Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Tak mówi Biblia Gdańska, najbardziej tradycyjna. Dosłowny przekład. Dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. No i teraz tak, ci, którzy są zwolennikami klerykalizmu tak zwanego, czyli że ci wodzowie, ci nauczyciele to powinni być uznawani, hołdowani, powinno się im posłuszeństwo okazywać, bo jak oni mówią, to mówią prawie jak Bóg, jakby stano, prawda, stają na miejscu Boga, wobec tego powiedział, a ty masz to tylko, że tak powiem, ewentualnie możesz dopytać, jakbyś czegoś nie rozumiał, ale w żadnym wypadku nie powinny się sprzeciwiać, ani pytać dwa razy o to samo, bo już też to będzie podejrzane. Dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. To jest dosłowne, prawidłowe tłumaczenie. Jaka myśl tutaj Paweł zawiera? Dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. Tak naprawdę to on zachęca do praktykowania przez nas cichości. A cichość jest zaletą, którą powinniśmy posiadać. Ktoś, kto nie jest cichy, nigdy niczego się nie nauczy. Nasz Pan o sobie mówił, że jest cichy i pokornego serca. Pokora to wiemy, to jest taka ocena, niska samoocena nas samego siebie, a cichość to jest właśnie danie się pouczyć, danie się poprowadzić. Dlaczego ta cichość jest bardzo ważna? No bo jeżeli nie znamy prawdy, a nikt z nas pełni prawdy nie zna, nawet ci z nas, którzy już wiele lat ją poznają, to i tak znają tylko jakiś fragment tej prawdy. Mało tego, prawdopodobnie z częścią prawdy, którą znają i którą sądzą, że jest prawdą, to prawdy tam jest jakiś element jeszcze błędu, które czekają na usunięcie. No ale jak ktoś nie jest cichy, nie jest gotowy dać się pouczyć i poprowadzić, to on przychodzi z punktu widzenia ja znam prawdę, no powiedzmy absolutną. Prawda jest taka, ja tak wierzę, no i wszystko ma być temu podporządkowane. Nawet teksty biblijne mają być temu podporządkowane. Więc odpowiednio tłumaczę, odpowiednio tak przetłumaczą, żeby nadać kolory. A ci słuchacze, którym to się podoba, tak to odbierają, no i ten werset jest często przytaczany, żeby wobec nauczycieli religijnych okazywać ślepe posłuszeństwo. Żeby nie roztrząsać, żeby nie kwestionować, nie dochodzić. A to jest tylko i wyłącznie Paweł na myśli cichość. Dać się pouczyć, dać się poprowadzić, bo bez cichości nikt się niczego nie nauczy. Jeżeli ktokolwiek z nas nie będzie miał cichości, no to jeżeli nawet przeczyta w Biblii, ktoś mu coś powie i to ma sens, co mu ktoś powie, czy sam przeczyta w Biblii, ale jest mu brak cichości, bo on uważa, że on już wie, ma wyrobiony pogląd, no to on będzie zamknięty. Uczeń w szkole, wyobraźcie sobie ucznia w szkole, który nie ma cichości. Nauczyciel przekazuje mu taką czy inną wiedzę, uczeń nie ma cichości, bo ja mam swoje zdanie na ten temat. Ono jest takie i takie. No wiadomo, że to nie jest właściwa droga. Żeby jak gdyby nie być gołosłownym, chociaż to jest oczywiste, to przeczytam Psalm 25, a werset 9, a akurat to najlepiej brzmi w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. Psalm 25:9. Poprowadzi cichych w sądzie i nauczy pokornych drogi swojej. Tak mówi psalmista w tym psalmie. poprowadzi cichych w sądzie i nauczy pokornych drogi swojej. To znaczy, że jeżeli nie będziesz cichy, nie będziesz pokornym, to co Bóg z tobą zrobi? No odwrotność. Nie poprowadzi cię w sądzie i nie nauczy cię drogi swojej. Chcielibyśmy, żeby tak Bóg nam powiedział, że w związku z brakiem cichości i pokory u ciebie nie poprowadzę cię w sądzie i nie nauczę cię mojej drogi? Potwierdzeniem, że ten tekst z Żydów 13:17 nie uczy ślepego posłuszeństwa ani poddania nauczycielom religijnym, wodzom, starszym w zborze, prawda? To jest to, że my jako chrześcijanie mamy obowiązek sprawdzania wszystkiego, co jest nam podawane do wierzenia. To wiem, są bracia Bariańczycy podawani jako przykład, którzy badali, a w pierwszym liście Jana możemy nawet tak po takim stwierdzeniem dosyć zagadkowym przeczytać pierwszy list Jana 4:1-3. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie. Wiemy, że słowo duch ma w Biblii kilka znaczeń, niekoniecznie chodzi o ducha w sensie istoty duchowej. I gdy Paweł mówi, nie każdemu duchowi wierzcie, to nie ma na myśli, że istoty duchowe się pojawią i będą im głosić i jednemu duchowi to wierzcie, a drugiemu to nie, tylko pod tym duchem jest nauka. Wszystko, cokolwiek jest w Biblii nazwane duchem, to ma jedną wspólną rzecz. Duch oznacza coś potężnego, a niewidzialnego. I każde zjawisko, chociażby wiatr, każde zjawisko, które ma potężne oddziaływanie, jest niewidzialne, określane jest w Biblii terminem duch, czyli grecka pneuma, czy też ruach hebrajski, i między innymi nauka. Nie widzimy tego, co to jest ta nauka, ale Jezus głosił pewne nauki i świat zmienił. Więc nauka, pewne fakty, pewne informacje, ludzie też głoszą różne nauki i pociągają różnych innych swoich wyznawców. Zatem każdy wie, że nauka może dokonać wielu rzeczy. A więc Paweł mówi, umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wiele fałszywych proroków wyszło na świat. Potem nawet podaje pewną taką miarę, jak sprawdzić ducha, który dobrze uczy, od tego złego. Mówi, po tym poznajecie Ducha Bożego, jak? Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. A wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście i tak dalej. Czyli duch, który wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, czyli ta nauka, w której jest miejsce dla naszego Pana, jako tego, który przyszedł na ziemię, żeby umrzeć, jako okup za nas, to jest nauką od Boga. Każda nauka, która by nie widziała miejsca dla okupu naszego Pana, która by proponowała dowolną inną drogę zbawienia, no to nie jest od Boga, ponieważ wszystko się w Biblii, całe nasze zbawienie zasadza się na tym okupie, który nasz Pan za nas złożył. Zatem mamy obowiązek sprawdzania, wobec tego na pewno nie, z jednej strony ta sama Biblia nie mogłaby mówić, ale żebyśmy byli ślepo posłuszni naszym nauczycielom, wodzom, a z drugiej strony kazała sprawdzać, prawda, jak Bereńczycy albo każdego ducha. No nie, taki wódz zacznie mówić coś, co nie ma tak, co pomija chociażby ten okup podstawę. No i co, mamy to uznać, dlatego że ktoś jest wodzem czy nauczycielem? No ale jeżeli ktoś ma ulubiony pogląd, mam nadzieję, jesteśmy od tego wolni, to będzie tego bronił i będzie się powoływał na te tłumaczenia, które mu pasują, lekceważąc, jak ten tekst naprawdę jest sformułowany. Inny taki przykład takiego bożka to pewnego rodzaju stanowisko, urząd, jakie możemy mieć. Starsi zborowi na przykład mają takie stanowisko przed braćmi zborze, zbor ich wybiera i czasami możemy mieć przypadek, że jakiś starszy może się tak bardzo delektować swoją pozycją starszego, że chciałby tym zborem jak gdyby decydować, kontrolować, wypowiadać swoje opinie. Jak się coś z nim, ktoś się z nim nie zgadza, no to już właściwie podpadł. I tu chciałbym pokazać dwie postacie biblijne. Jedna będzie duchowa, Lucyfer, dosłownie tak, na nasz język to znaczy nosiciel światła, a drugi pewna postać Starego Testamentu, która strasznie zafascynowała się urzędem, który posiadała, do tego stopnia, że stało się to najważniejszą rzeczą. Bóg był nieważny, ważny był ten urząd i jego rozwijanie, jego pielęgnowanie. Lucyfer, jak wiemy, otrzymał od Boga bardzo wysoką pozycję we wszechświecie i był jednym z wybitniejszych aniołów. Był przełożonym nad innymi aniołami, którzy mieli niższe rangi. Jak rozumiemy, tam w Królestwie Duchowym też są rangi, bo są aniołowie, archaniołowie. Niektórzy aniołowie mają ciało z ognia, inne mają z innych. Dokładnie na ten temat trudno się wypowiedzieć, prawda? Ale apostoł mówi, że nie walczymy samym ciałem, ale trony, księstwa, moce. Więc wymienia jakieś duchowe rangi złych aniołów w tym przypadku, bo mówi, że musimy z nimi walczyć. Czyli widać, że ten świat duchowy jest jakoś tam zorganizowany. W jakichś rangach nasze wniknięcie w ten świat jest bardzo znikome, więc szczegółów na pewno żadnych za bardzo nie podamy, ale na pewno miał jakąś wyższą rangę. No i cóż, miał szacunek, uznanie od tych, którzy byli pod nim, pod tym Lucyferem i było to zgodne z boską wolą. Ale Lucyfer najwyraźniej zaczął myśleć o tym, jak przyjemnie im jest otrzymywać uznanie i szacunek od tych, którzy są poniżej mnie. I jak o tym tak bardzo myślał, że to jest tak przyjemne, to zapragnął tego szacunku i uznania jeszcze więcej niż miał. Bo to się stało dla niego główną rzeczą. Pamiętamy definicję bożka? Każda rzecz poza Bogiem, której służymy w najwyższym stopniu. W najwyższym stopniu zaczął służyć temu urzędowi, temu szacunkowi, który mu się tam należał pod włoski. Tak jak każdy z nas, każdy człowiek zasługuje od drugiego na pewien szacunek według zasady, cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Chcesz, żeby cię szanował drugi człowiek, sąsiad albo człowiek na ulicy? Szanuj jego, prawda? Więc każdy ma jakiś coś od Boga, to jest boski porządek, ale jak zaczniemy rozmyślać na tym, jak to przyjemnie jest to czerpać te korzyści związane z tym, że szacunkiem, to się może stać numerem jeden. I tak było w przypadku Lucyfera. Gdy rozmyślał o tym, jak to jest przyjemnie, to szukał możliwości, żeby znaleźć jeszcze większe pole do realizowania siebie. No i zobaczył. Rodzina ludzka, Adam, Ewa, stworzeni. Bóg mu zleca opiekę nad pierwszymi naszymi rodzicami w ogrodzie Eden, dając mu przy okazji okazję do tego, żeby zapanował nad tym uczuciem coraz większego szacunku, żeby nie wykorzystywał tej możliwości do tego, żeby rodzinę ludzką oderwać od Boga, jak to jest w Starym Testamencie napisane, zaczął przemyśliwać, prawda, jak to wstąpi na gwiazdy, będzie równy najwyższemu. Szczegółów nam nie potrzeba, ale jest dobrym przykładem tego, jak zafascynowanie się pewnym stanowiskiem, pewnym szacunkiem, który mu się należał, doprowadziło go do upadku. Stało się dla niego bożkiem. Inny przykład, już taki zwykły człowiek, nie istota duchowa, to Haman. Kojarzymy takiego Hamana, prawda? On występuje w księdze Estery. Był to urzędnik, który miał znowu wielkie, wielkie uznanie. Pastor, kłaniali mu się wszyscy z wyjątkiem jednego człowieka. Jednego Żyda Mordochaja. To w księdze Estery znajdziemy, gdybyśmy co tam cofnę się do tej Estery, żeby parę wersetów zacytować. Więc księga Estery, trzeci rozdział. 1 i 2. Po tych wydarzeniach król Achwaszerosz wyróżnił znacznie Hamana, potomka Agaga, i wywyższył go i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. Książę ponad innymi książętami w jego królestwie. Król go tak postawił wysoko. To też wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu nie oddawał. Rzekli mu więc dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, do Mordochaja. Dlaczego ty przekraczasz zarządzenie królewskie? Otóż to niepotrzebne nawet, to było dwa pierwsze wersety. Czyli mamy przykład człowieka wyniesionego w państwie przez króla ponad wszystkich innych książąt i zamiast się cieszyć szacunkiem, uznaniem tych wszystkich innych książąt, którzy mu się kłaniali, bo wszyscy mu się kłaniali, z wyjątkiem jednego. To czemu on życie swoje poświęcił? Doprowadzeniu tego jednego, żeby on także mu się pokłonił. Każdy zdrowo myślący człowiek to by się cieszył szacunkiem, nawet jak zależy ci na szacunku, to przecież masz go prawie od wszystkich z wyjątkiem jednej osoby w całym państwie. No i będziesz teraz walczył, żeby ta jeszcze jedna przed tobą uklękła? Cież się, nie? Ciesz się tymi wszystkimi, którzy ci się kłaniają i tak, bo się kłaniali na pewno ze strachu, nie z powodu szczerego uznania, ale o to nie dbał, żeby mu się kłaniać miał. Ale on nie myślał zdrowo. Cały czas myślał, jak to tego Mordochaja się pozbyć, jednocześnie ukarać i pozbyć, i żeby. I to się stało numer jeden. Boże, jego numer jeden, jak wiemy, doprowadziło go do śmierci jego i jego całej rodziny. Zobaczmy, jak w wersecie szóstym, to nadal rozdział trzeci, 3-6, mówi tak. I uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie podnieść rękę na samego Mordochaja, bo mógł go zabić jako Mordochaja, ale to by uwłaczało. On był tak wielki, tak wspaniały, że nawet nie zabije Mordochaja swoją własną ręką. Skoro ujawniono przed nim jego narodowość, szukał Haman sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Achwaszerosza. Wszystkich Żydów, no przy okazji łącznie z Mordochajem i cały naród. Gotowy zabić cały naród, żeby pozbyć się jednego z tego narodu. Nawet gdy królowa Estera zaprosiła go razem z królem do siebie na ucztę, to nie potrafił się cieszyć z tego wyróżnienia. Tylko cały czas było na umyśle, był mu ten Mordochaj. 5 rozdział, 12 i 13. Haman, tak mówi Haman, tylko króla i mnie i nikogo poza mną nie zaprosiła królowa Estera na ucztę, jaką przygotowała, a również na jutro jestem do niej zaproszony wraz z królem. Ale to wszystko jeszcze mnie nie zadowala, dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w bramie królewskiej. W rezultacie skończył na szubienicy, którą przygotował dla Mordochaja, a zawisł ze swoimi synami na niej. Teraz chwilę o tym szacunku. Na szczególny szacunek trzeba sobie zasłużyć swoją postawą życiową, a nie stanowiskiem, które ktoś ma. Gdziekolwiek nie było, w pracy, w rodzinie. Matka w rodzinie to żąda szacunku i uznania od swoich dzieci, dlatego że jestem waszą matką? Która matka jest? Bo matka zwykle nie ma problemu, matki zwykle są dobre, prawda? Rzadko się zdarza tak zwana wyrodna matka. I matka swoim poświęceniem i oddaniem dla dzieci ma ten szacunek. Za to, że jest kim jest, a nie dlatego, że ma jakiś urząd i tam w paragrafie pisze, że urząd matki zobowiązuje do oddania jej takiego i takiego szacunku, tylko jest to pozyskane poprzez jej pełną ofiarę służbę na rzecz rodziny, głównie dzieci, które często nie dają jej spać w nocy, już ojca czy także ojca, no ale matka zawsze, wiadomo, ponosi większe ciężary niż ojciec związane z wychowaniem dziecka. Pracownicy w pracy albo uczniowie, jakiego szefa, jakiego nauczyciela bardziej szanują? Tego, który, albo myślimy żołnierze, o, to może najpierw na przykład, żołnierze, jakiego generała bardziej będą szanować? No, generał, trzeba go szanować, bo jest generałem, może mnie nawet na śmierć, tak, w razie czego wyspać. Takiego generała, który zza biurka wydaje, za ciepłego biurka wydaje rozkazy żołnierzom, a oni tam w polu, w błocie, w głodzie, chłodzie, z narażeniem życia walczą? Czy takiego generała, który w to błoto się z nimi położy i będzie z nimi razem walczył? Wiadomo, że będą kochali prawdziwą miłością i prawdziwym szacunkiem tego, który razem z nimi ponosi trudy i ciężary. I tak samo jest z każdymi innymi, tymi braćmi, którzy mają jakąś przywilej od Boga, żeby służyć innym. Chociażby starszy zborowy, prawda? Jak zatem okazywać, jaki szacunek należy zatem okazywać takiemu słudze, takiemu starszemu zborowemu, który jest wierny? Przeczytam mannę z 1 września, krótki komentarz brata Russella. Przychodzimy do Jezusa dlatego, że, i tu będę podkreślał, pewne trzy punkty chcę podkreślić w tym komentarzu, czyli przychodzimy do Jezusa, on to jest poświęcony Jezusowi. Dlaczego uznajemy Jezusa za tego, za kogo uznajemy? To nie dlatego, że Bóg tak powiedział, tak ma być i to jest Jego Syn, on to Go przysłał i się Mu należy. Bo to by mogło też wystarczyć, ale zobaczmy, że nawet tak nie jest. Przychodzimy do Jezusa dlatego, że, numer jeden, to jest manna z 1 września, rozumiemy, że jest On wybrańcem Ojca. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ, dwa, widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą, i teraz jest rozszerzenie na innych poza Jezusa, jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu. Nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że, numer trzy, Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, że ten wódz jest z Jego wyboru. Bo jeżeli Pan dał mi jakiegoś sługę do pomocy, no to ja widzę, dotknął mojego serca zrozumieniem, że Pan mi go dał, no to odpowiednio mam dla niego uznanie, szacunek. Oczywiście znowu nie ślepy, ale o taki, jaki mu się należy, za chwilę zaraz powiemy. Czyli jak widzimy, jak zawsze u Boga wszystko zależy od tego, jak daną sprawę widzimy my w swoim umyśle i sercu. Jak my jako dzieci Boże widzimy daną sprawę w oparciu o nasze sumienie regulowane prawdą, jaką Bóg nam podaje. I tutaj mała dygresja na temat sumienia, bo myślę, że warto temu poświęcić chwilę. Rzymian 14 rozdział, a werset 23 podaje nam podstawową zasadę codziennego postępowania, jeśli chodzi o nasze sumienie. Rzymian 14, 23. Ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem albo wiarą. To samo słowo można oddać jako przekonanie albo wiarę, grecka pisteis, wiara, przekonanie, czyli to, co człowiek jest przekonany, że jest prawdą, że w to wierzę. Zatem jeszcze od początku, bo komentarzem zepsułem tekst. Ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem wiarą. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania albo z wiary, jest grzechem. Paweł wyraźnie nam podaje, że jeżeli jesteś przekonany do czegoś tak czy owak, nieważne jak, masz obowiązek zgodnie z tym postąpić. Bo jeżeli postąpisz inaczej niż jesteś przekonany, to popełnisz grzech. No a mielibyśmy pytanie, ale Paweł, ale jak jestem przekonany do czegoś, ale to jest niewłaściwe, bo tak mi brat powiedział, to jak mam postąpić? To co by Paweł powiedział? Jeżeli jesteś przekonany, że coś jest niewłaściwe, bo tak ci inny brat mówi, to postępuj zgodnie z tym, jak jesteś przekonany. Nie możesz postępować zgodnie z jego sumieniem, tylko zgodnie z własnym sumieniem. Tak to jest wykładnia Pawła. Ale jeśli jestem w błędzie, to nawet jeśli jesteś w błędzie, masz postąpić zgodnie ze swoim sumieniem błędnie. Ktoś powie, że trochę dziwne? Nie dziwne. To jest właśnie, to dlatego się przy tym zatrzymuje. Każdy z nas, każde dziecko Boże powinno postępować zgodnie z własnym sumieniem. Paweł tak pisze i zgadzamy się, to przemawia to do naszego, prawda, zrozumienia. Na tyle mamy prawdy biblijnej, na tyle zdrowego rozsądku od Biblii już mamy, że uważamy, że to jest prawdziwa rzecz. Nie wolno postępować nigdy z sumieniem, zgodnie z sumieniem innego, tylko swoim własnym. Chwilę też to wyjaśnię, żeby tak tego nie zostawić. W obecnym czasie nikt z nas nie jest na próbie właściwego albo niewłaściwego postępowania. Bo i tak wszyscy jesteśmy niedoskonali i błądzimy, to gdybyśmy byli na takiej próbie byli, to byśmy wszyscy przegrali. Bo zawsze ktoś by na czymś upadł z nas i niewłaściwie postąpił. Cały czas postępujemy niewłaściwie, w różnych oczywiście obszarach, tak zwane grzechy, prawda? Zatem nie jesteśmy na próbie właściwego lub niewłaściwego postępowania. Nie. Jesteśmy na próbie postępowania zgodnie z sumieniem, oczywiście dodaję cały czas to, regulowanym Słowem Bożym. Bo jeżeli ja w Słowie Bożym znajdę coś, co Bóg mi wprost napisał, a mi moje sumienie, przecież jednak grzeszne i upadłe, dyktowałoby inaczej, to czego mam posłuchać? No jednak Słowa Bożego, prawda? Sumienie regulowane Słowem Bożym. Bo nasze sumienie, czyli zdolność odróżniania dobra od zła, jest tak samo niedoskonałe, jak my wszyscy. Jak my cali. Wobec tego, jeżeli Biblia każe mi gdzieś spojrzeć na coś inaczej, niż mi to by wynikało z mojego własnego poczucia sprawiedliwości czy czegokolwiek, no to mam obowiązek moje sumienie naregulować Biblią. I tylko Biblią. Bo ona takiej regulacji wymaga. Postępowanie zgodnie z sumieniem regulowanym Biblią zawsze rozwija charakter. Nawet jeżeli nie jest zawsze właściwe. Powtórzę teraz jeszcze, bo to bardzo ważne. Postępowanie zgodnie z sumieniem regulowanym Biblią zawsze rozwija charakter. A o to chodzi nam, tak, w zbliżaniu się do Królestwa. Po to tu jesteśmy. Nawet jeśli jesteśmy częściowo w błędzie i postępujemy w jakimś obszarze nie tak, jak powinniśmy, to i tak, postępując zgodnie z sumieniem, rozwijamy charakter. Bo jest to tylko błąd umysłu. A jak długo Bogu zajmie naprawa błędu w naszym umyśle? Mówi, o drogi bracie, droga siostro, w tym punkcie byłaś błędnie. Tu masz sobie poczytać i będziesz miała prawdę na ten temat. Wzięliśmy, poczytaliśmy, o, zajęło nam to 8 minut, może godzinę całą, może parę godzin, ale nie więcej. Już mamy uzupełnienie, a postawa serca jest w międzyczasie jaka wyrobiona, właściwa. I Bóg może na nas polegać. Ja widzę, że ten człowiek, jeżeli rozumie, że prawda mówi mu tak i tak, to on się tego słucha. To ja nawet jak on do końca nie zawsze dobrze rozumie, to on mówi, nie ma problemu. Zauważmy, że w wieku Ewangelii Bóg wyprowadzał swoje wszystkie dzieci zawsze do jednej tej najczystszej prawdy. No w ogóle takiej prawdy nie było. Bóg podawał prawdę przez różne osoby na przestrzeni wieków. Więc ci, którzy byli członkami malutkiego statka, to właściwie nie mieli ze sobą kontaktu. Potem, kiedy przyszło żniwo i przyszedł brat Russell, no to zaczęli się, prawda, oni dopiero zbierać z różnych tych grup wychodzili, ale oni często wychodzili już jako poświęceni bracia, poświęcili się tam jeszcze przed prawdą, zanim ją poznali. Byli już spłodzeni z ducha, mieli jakiś tam czas rozwoju swego charakteru, no i ta prawda żniwa ich pociągnęła, a niektórzy przyszli i dopiero ją tutaj zaczęli swoją drogę. Wprawdzie parouzji za czasów brata Russella, to prawda też. Ale przychodzili także gotowi, którzy poznawali prawdę tam u siebie. Pamiętamy Eliasza, któremu się wydawało, że jedyny wierny został, a Bóg mu powiedział, że ma 7000 takich innych. Czy te 7000 takich innych też miało taką wiedzę jak Eliasz? Nie, pewnie nie. Ale nie kłaniali się Baalowi i byli tak samo wierni. A jeżeli oni dużo mniej widzieli od Eliasza, że nie mieli takiego kontaktu z Bogiem, to jakie to miało znaczenie? Żydzi, którzy nie przyjęli naszego Pana, to co dzisiaj z boskiego punktu widzenia powinni robić, jeżeli chcą być uważani przez Boga za Żydów, członków narodu żydowskiego? Powinni wierzyć w Mojżesza i trwać przy zakonie. I co z tego, że Jezus jest, nie poznałeś, twoje sumienie ci mówi, że nadal twarz ma, to wierz temu Mojżeszowi. A tak, Jezusa nie przyjąłeś, Mojżesza rzuciłeś, to jest pusta. Nie jesteś, nie uważam cię za członka narodu żydowskiego, to tylko się urodziłeś z Abrahama, ale ty w ogóle nie porzuciłeś nawet to, bo jak jeżeli nie poznałeś Jezusa, no to trwaj przy tym Mojżeszu. On nadal jest dla ciebie tym, którego uważasz za posłanego od Boga. A nawet dzisiaj sobie zadajmy pytania. Lud Boży, dzisiaj, ci poświęceni w swoich sercach Bogu, to są wszyscy w jednej prawdzie, w jednym ruchu prawdy, jak takim czy innym? Nie. Są obecni wszędzie i jakie byśmy kościoły chrześcijańskie nie wzięli, to wszędzie oni tam są. Oczywiście można się zastanawiać, procentowa liczba pewnie jest różna, prawda? Tam, gdzie jest więcej prawdy, to łatwiej się Bogu poświęcić. Tam, gdzie jest mniej prawdy, to odpowiednio trudniej, bo kierują uwagę takiego dziecka Bożego na obrazy, odpusty, na chodzenie na kolanach, na to, że się wyspowiada, już mu grzechy. Grzesz i się spowiadaj. Grzesz i spowiadaj. No to nie jest droga do reformy charakteru, prawda? To raczej zachęca do grzechu. To znaczy ułatwia grzech tylko, bo ile byś inna grzeszył, łatwo możesz to wszystko wyczyścić jedną krótką spowiedzią. I jesteś, wychodzisz jak nowy. No wiemy, że to nie, tak nie jest na pewno pomocne. Zatem wracamy. Zatem uzupełnienie braków, tak? Uzupełnienie braków w umyśle, jeżeli będziemy błądzili w umyśle, to bezbolesny proces, który w Królestwie zajmie moment Bogu i uzupełni naszą wiedzę w umyśle, nasze braki umysłowe, sprostuje tam, gdzie źle coś uważaliśmy. Natomiast uzupełnienie braków w sercu, które się latami z powodu tego, że mamy nieuczciwą postawę wobec prawdy, prawda mówi tak, Biblia mówi tak, a my częściowo owszem, a częściowo nie, bo nam to nie pasuje. Mamy jakiegoś bożka, który by musiał być usunięty, którego należałoby wyrugować, a nie jesteśmy do tego zdolni. A wróćmy na chwilę jeszcze, ja nie wiem, spatrzyłem na zegarek, o której godzinie mam kończyć? Jeszcze chwila chyba.
Tak.
Jeszcze chwila, dobrze.
Nie wiem, godzinę?
No, tak. Dobrze. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego uznania, jakie powinniśmy okazywać nauczycielom. Biblia też o tym mówi. I znowu, jeśli weźmie dokładnie wersety biblijne, pięknie wszystko wyjaśniają. Takim wersetem jest chociażby 1 Tymoteusz 5,17, ale on mówi tylko tyle, że starsi, którzy dobrze urząd sprawują, to są godni podwójnej czci, czyli coś tam mówi dla tych przełożonych, dla tych nauczycieli, jak dobrze urząd sprawują, to są godni podwójnej czci. No nie będę tego czytał, bo to tak już powiedziałem, ale 1 Tesalonicjan 5,13 jest bardzo, bardzo ciekawy. Znowu przeczytam go w trzech tłumaczeniach powszechnie krążących i potem dosłowne z tak zwanych kodów vocatio, które ja bardzo lubię, uważam, że są najlepsze na rynku polskim, bo dosłownie tłumaczą wersety biblijne, tak jak one są podane w hebrajskim czy greckim oryginale. A więc Biblia Warszawska, 1 Tesalonicjan 5,13. Szanujcie ich, mowa o starszych zborowych. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Biblia Tysiąclecia, ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. I Biblia Gdańska, abyście jak najbardziej miłowali ich dla ich pracy. One są dobre, te tłumaczenia, to nie są błędne, ale dosłowne tłumaczenie najbardziej mi się podoba, bo oddaje myśl od razu, jak żeby na półmisku podaną. Zobaczmy. Uznawajcie ich jak najbardziej w miłości z powodu dzieła ich. Powtórzę raz jeszcze. Uznawajcie ich jak najbardziej w miłości, tych starszych, z powodu dzieła albo pracy ich. Czyli wyraźnie pokazuje, że to szacunek dla nauczycieli, dla tych, którzy są na przykład starszymi zborowymi, jeżeli mówimy zboża, a to jest taka, prawda, formuła, na której się wszyscy rozwijamy gdzieś w takich zborach, to powinien być to szacunek wyrażony miłością i to z powodu ich dzieła, z powodu ich pracy. To znaczy, że nie tak dla samego ma urząd i czci urząd. A ten starszy się źle w swoim urzędzie sprawuje. To nic, czci urząd, bo on ma urząd. To z powodu urzędu go uznawaj. Jak to urzędu? No to urząd mam czcić? No to jak ten starszy na urzędzie się źle sprawuje, no to nie zasługuje na żaden szacunek. I ten 1 Tesalonicjan 5,13 wyraźnie o tym mówi. Jeszcze raz dosłowne tłumaczenie. Uznawajcie ich jak najbardziej w miłości z powodu dzieła ich. Czyli dopiero gdy dadzą poprzez swoją służbę, pracę, dowód, że na taką miłość, na szacunek miłości zasługują, to wtedy powinien być on im okazany. Tak jak matka, prawda, otrzymuje, tak jak nauczyciel odpowiednio wobec uczniów swoich się pozachowujący otrzymuje taki szacunek ze względu dla oddania, zabiegi jego do tego ucznia, ile się tam nawęczy, natrudzi, żeby jego nauczyć i w końcu mu się uda. I wiem, że często mądrzy uczniowie doceniają. Nawet jak było ciężko u takiego nauczyciela, to na koniec procesu nauczania cenią. Mówi, był taki, taki, ale doprowadził mnie do tego, że umiem, jestem mu za to wdzięczny. A inny, prawda, może był przyjemniejszy, ale co z tego? Nie wykonał swojej roli, jako nauczyciel miał wykonać. Nie powinniśmy sobie wzajemnie okazywać ani oczekiwać od siebie żadnej chwały, żadnego uznania poza miłością za służbę dla sprawy Pana. Jeżeli widzę brata, siostrę, to wykraczamy nawet, wyjdźmy nawet poza starszych zborowych, wzajemnie wobec siebie. Jeżeli widzę brata, siostrę, oddanego w sprawie dla Pana bardzo, bardzo, Czyż taka osoba nie zyskuje, nie powinna zyskiwać mojej większej miłości? Możemy nazwać jak chcemy. Szacunek, uznanie, miłość, no nie, słowo nieważne. No, bo dla dzieła, dla pracy tej osoby. Jeżeli to jest starszy zborowy, no to tak samo wobec naszego zborowego z tego powodu, że od zborów, któremu służy. Jeśli postępujemy inaczej, to znaczy uznajemy szacunkiem kogoś, bo on ma jakiś urząd, bez względu na to, jak on ten urząd pełni, czyli nawet gdy pełni go źle, nawet gdy pełni go samolubnie, jak to Biblia mówi, Gdańska, dla sprośnego zysku, prawda, czy dla pewnych korzyści, które z tego tytułu miałby, chociażby będą mnie słuchać, będą spijać każde słowo z moich ust, no to wtedy, jeżeli, a mimo to jest uznawany, to jest to uprawianie czczenia aniołów. To jest czczenie aniołów, oddawanie uznania człowiekowi, które należy się tylko i wyłącznie Bogu. Chwila na temat skutków karmienia bożków w naszym sercu. Co się takiego może stać z nami, jeżeli te bożki będziemy mieli i nie wyregujemy ich z naszego serca na przestrzeni naszego życia? Nie zdążymy. Jeżeli takie bożki mamy i ich nie usuwamy, ostatecznie Bóg posyła nam złudzenie, błąd, które zadowala naszego bożka, ale jednocześnie odprowadza nas od prawdy Boga. Zobaczmy do tego drugiego listu Pawła do Tesalonicjan. Drugi Tesalonicjan, drugi rozdział, 9-12, bo tam jest mowa o, przy okazji werset 9 jest przetłumaczony trochę nieprawidłowo, ale to nie będziemy się tym teraz zajmowali, bo on sugeruje, że chodzi o szatana z wersetu 8, a to chodzi o obecność naszego Pana, ale to nieistotne, bo nas nie interesuje co innego. Którego obecność naszego Pana jest w czasie działania szatana, tu daje tłumaczenie takie, jakie być powinno dosłowne, bo żadne polskie przykłady dobrze go nie oddają. Którego obecność jest w czasie działania szatana w całej mocy i znakach i cudach kłamstwa i w całym zwodzeniu niesprawiedliwości tych, którzy dają się gubić, bo miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Dlatego posyła im Bóg silne działanie złudzenia, aby uwierzyli kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Wcześniej ten fragment zapowiada drugi adwent naszego Pana, że on przyjdzie w czasie, kiedy szatan będzie bardzo, bardzo chciał zwodzić chrześcijan, będzie się dwoił i troił, żeby zaprzątać umysły chrześcijan innymi rzeczami i odwrócić ich od interesowania się drugim powrotem naszego Pana. I werset 10 mówi: i w całym oszukaniu albo zwodzeniu niesprawiedliwości w tych, którzy giną, a dosłownie nawet jest tych, którzy dają się gubić, bo nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni. Chciałbym się na chwilę zatrzymać na tym przyjmowanie miłości, tak, prawdy. Nie przyjęli miłości prawdy. Można to rozumieć płytko i głęboko. Myślę, że obydwa zrozumienia są prawidłowe. Płytkie zrozumienie tej frazy, czyli przyjęcie miłości prawdy, to przyjęcie prawdy z miłości do prawdy. A nie dla jakichś na przykład korzyści. Bo ja mogę na przykład przyjąć prawdę, bo widzę, że ta prawda da mi do ręki narzędzie, dzięki któremu się wzbogacę. Może tak być. I to jest mój jedyny powód. Mogę też przyjąć prawdę, bo jest ciekawa. Jest inna od tego, co byłem wychowany. Na przykład byłem w kościele może katolickim, tam były te dusze, zdrowaśki, tak nie do końca ja się tam tym czułem, nie wiedziałem, o co chodzi, a tu ktoś mi logicznie mówi takie rzeczy, o, to ciekawe. I tylko dlatego, że ja lubię umysłowe ćwiczenie, to przyjąłem tą prawdę, bo jest nowa, ciekawa, logiczna, ale tylko to jest tylko to. Nie mam z miłości do prawdy jako prawdy. Więc może być to znaczenie. Jest rzeczą na pewno prawdziwą, że należałoby prawdę przyjmować z miłości do prawdy. To na pewno jest prawdziwe stwierdzenie. Ale apostoł chyba miał coś więcej jeszcze na myśli, głębsze znaczenie. Dlaczego? Bo przy końcu tego wersetu mówi, aby byli zbawieni. Jak gdyby zestawia przyjęcie miłości prawdy ze zbawieniem. Mówi, nie przyjąłeś miłości prawdy, żebyś był zbawiony. Bo to gdyby Pawłowi chodziło tylko o przyjęcie prawdy z miłości do prawdy, i to by już miało nam gwarantować zbawienie, no to by dosyć łatwo było, prawda? Zakochałem się w prawdzie, bo prawda jest piękna i co, już mam gwarancję zbawienia, a gdzie reforma mojego charakteru, gdzie upodobnienie się do tej prawdy, którą właśnie tak z miłości przyjąłem? Przecież na pewno nie jestem gotowy do tego, do królestwa. Nikt z nas nie jest gotowy, bo gdybyśmy byli, nasz Pan nie musiałby za nas umierać. Nikt z nas nie jest gotowy do królestwa, do życia wiecznego w formie, w stanie, w jakim się znajduje. Zatem, gdy Paweł mówi, że nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni, to z pewnością pod tą miłością prawdy ma na myśli coś więcej. Nie samo przyjęcie prawdy, tylko cała ma na myśli upodobnienie się do tej prawdy. Całe lata naszej pracy. Rzymian 8,16, zajrzyjmy do tego listu, Rzymian 8,16, to możemy tam tak przeczytać. Ten to duch, o znowu mamy słowo duch w jakimś tam swoim znaczeniu. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Co to znaczy ten duch świadczy razem z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy? Jakieś dwa duchy mają wspólne wydać świadectwo, że jestem dzieckiem Bożym. To jest ciekawy werset, prawda? Zasługujący na oddzielny temat sam w sobie. Gdy mówi duch, znowu ma na myśli nauki biblijne, mówi ten to duch, nauki biblijne na temat dzieci Bożych, jakimi powinny one być, świadczy wespół z duchem naszym, a tutaj znowu duch w jednym z kolejnych swoich znaczeń, usposobienie nasze usposobienie w umyśle, woli, sercu, świadczy z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To znaczy, jeżeli duch Biblii, nauki biblijne na temat tego, jakimi powinniśmy być jako dzieci Boże, świadczą razem z naszym duchem, naszym usposobieniem, znaczy są zgodne z naszym usposobieniem w umyśle, woli, sercu, to mówi, to masz dowód, siostro, bracie, że jesteś dzieckiem Bożym. Bo widzisz, nie ma różnicy między tobą, w twoim umyśle, woli i sercu, czyli w twoim duchu, a naukami biblijnymi o tym, czym, jakim dziecko Boże powinno być. No to masz, nie potrzeba ci naszego świadectwa, to jest tak zwane świadectwo ducha, prawda? Czyli potwierdzenie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Zgodność między naszym duchem, usposobieniem w naszym umyśle, woli, sercu, a tym, co nauka Biblii podaje, jakimi powinniśmy być. Jak to się wszystko zleją, te dwa duchy, te dwa obrazy, masz potwierdzenie, że jesteś dzieckiem Bożym. Jak nie, to znaczy, że masz jeszcze coś do zrobienia. To nie znaczy, że jesteś do odrzutu, prawda? To znaczy, że jeszcze powinieneś popracować, żeby do tej harmonii doprowadzić. Zatem miłość, tak? Miłość prawdy, którą Paweł ma zapewne na myśli w tym głębszym znaczeniu, to duch prawdy, jaki prawda niesie. To, co nasz Pan powiedział, Bóg szuka tych, którzy by Go chwalili w duchu i w prawdzie. Ci, którzy by przyjęli prawdę swoim umysłem, potem wprowadzili ją w codziennym życiu do praktyki, nawet jeżeli to będzie dla nich trudne, bo ich naturalne skłonności, upodobania nie odpowiadają tej prawdzie, którą przyjmują do umysłu, ale oni na to nie patrzą. Oni usuwają te wszystkie niezgodności z siebie i krzyżują swoje ciało. Tak jak to Paweł pisze, że chłoszczy nawet swoje ciało i to każdego dnia, aby innym każąc, przypadkiem sam nie był odrzucony. Nie uważał, że urząd apostoła da mu zbawienie. Nawet mając taki urząd, spodziewał się, że jak nie będzie chłostał swego ciała, tylko przepuści coś i będzie niezgodność między duchem jego, usposobieniem, a tym, co pisze Biblia, nie będzie. Będzie odrzucony. Zatem nieprzyjęcie miłości prawdy to nieprzyjęcie ducha prawdy, usposobienia, jakie prawda powinna w nas rozwinąć. I takie osoby ma Paweł na myśli, że wtedy mam tak szatan w stałym oszukaniu, zwodzenia, niesprawiedliwości w tych, którzy giną, dosłownie dają się gubić, bo nie przyjęli miłości prawdy, nie przyjęli usposobienia prawdy, nie stali się w umyśle, woli i sercu podobnymi do prawdy, którą poznają, którą nawet może powtarzają. Pamiętamy, czasami to też jest kolejna dziwna rzecz, że potrafimy, mam mówię na myśli ogólnie jako ludzie, prawda, mówić czasami zgodnie z prawdą, ale wcale nie żyjemy zgodnie z nią. Pamiętamy słowa naszego Pana do swoich uczniów? To, co was nauczeni wasi w piśmie uczą, to tego słuchajcie, ale tak jak oni postępują, to tak nie róbcie. Czyli jeżeli nauczyciel mówi inaczej niż sam postępuje, no to tak, o czym to świadczy. Ale to jest właśnie przypadłość niedoskonałego człowieka. Nauczyciel chce być wielki, chce być ceniony, chce być mądry, mówi, a potem robi, jak mu pasuje, a nie tak, jak mówił.
Zgodnie z literą.
No, tak. Ale czasami nawet niezgodnie z literą. Różne mogą być przypadki. Czyli ta miłość prawdy to jest właśnie ten duch prawdy, usposobienie prawdy. I jeżeli mamy jakiegokolwiek bożka, coś, co jest nam bardzo, bardzo bliskie, no bo jest nasze, z tym się urodziliśmy od dziecka, no i przez to nam daje się niemożliwe, żeby się tego pozbyć, że to takie miłe, przyjemne, jak zrobię coś, co temu bożkowi, że tak powiem, pofolguje, no to odczuwam zadowolenie, no tak. No ale Biblia mówi, że musisz to usunąć. Zobaczmy, co nasz Pan o takim bożku mówi. On o takich bożkach powiedział, używając innego obrazu. Bardzo przemawia to do wyobraźni. Mateusza 5 rozdział, 29-30. Mateusz 5, 29 i 30. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Dlaczego? albowiem pożyteczniej będzie dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny dosłownie. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, to ją odetnij, odrzuć od siebie i znowu na tej samej zasadzie, bo lepiej bez tej ręki ci wejść do królestwa, niż zachować tę rękę i być cały, tak cały znaleźć się w ognie Gehenny. Co on ma na myśli, mówiąc pod prawe oko? Prawe oko prawdopodobnie sposób widzenia, postrzegania pewnych spraw, bo okiem widzimy. Prawda? To znaczy, jeżeli masz jakieś ulubione poglądy, bardzo ci bliskie, bo są twoje, może pracowałeś nad nimi od młodości i wykształtowałeś je i one są takie mądre w twoim rozumieniu, no ale jeżeli to cię gorszy, czyli doprowadza cię do upadku, doprowadza do tego, że musisz biblijne teksty przekręcać, że musisz udawać, że Biblia w pewnych miejscach nie pisze to, co pisze, bo to jakby koliduje z twoim poglądem, no to lepiej tego bożka się pozbądź, lepiej ten pogląd usuń, to oko swoje wyłów. A prawa ręka, ręka zwykle jest symbolem jakiegoś działania, postępowania, prawda? Zatem jeżeli masz jakieś grzeszne praktyki, znowu bardzo ci bliskie, bo twoje, od dziecka z tobą były. Lubisz sobie tak zrobić, prawda? No ale jeżeli to występuje, a ty przecież wiesz, jako moje dziecko, jako badacz Biblii, wiesz, że no ja nie życzę sobie takich rzeczy. Biblia mówi, że kto nie odziedziczy królestwa, prawda? Czasami są całe listy różnych złych nawyków. I jeżeli takie je mamy, to takowi nie odziedziczą Królestwa Bożego. Biblia no jasno, wprost o tym podaje, prawda? To jeżeli masz taki przypadek, to lepiej tą rękę utnij i do królestwa bez niej wejść, bez tych grzesznych, różnych praktyk, niż zamiast bronić tej ręki do końca życia i cały znajdziesz się poza królestwem. Jeśli tego ostatecznie nie zrobimy, to, a Bóg nam daje trochę czasu, ale znowu, czas jest ograniczony. O, akurat widzę, że to jest na tej samej stronie. Mateusz 5,25, no strona wcześniej u mnie. Mateusz 5,25 też jest bardzo ciekawe stwierdzenie, jak Bóg nas zachęca do szybkiego, do pracy nad sobą, a nie do odwlekania tego tam później, a może w królestwie. Mateusz 5,25. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze. Aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Tak dziwnie powiedziane, prawda? On to mówił głównie do Żydów. Tymże przeciwnikiem jest oczywiście boskie prawo, które wymaga od nas doskonałego postępowania. Tak jak to wymagało od Żydów. Więc nasz Pan miał dla Żydów inną ofertę, usprawiedliwienie z wiary zamiast usprawiedliwienia z uczynków. Boskie prawo jest twoim przeciwnikiem, bo ono cię potępi za grzech, który jesteś. Ale o to proszę bardzo, jest możliwość, przez wiarę możesz uniknąć tego potępienia. Dla Żydów był to nasz Pan. No a dla nas ten wesel już nic nie znaczy? No też to znaczy. My też mamy boskie prawo i boskie oczekiwanie. I co, Bóg oczekuje, że On się do nas dopasuje, czy my do Niego? No wiadomo, że my do Niego. Więc On nam daje czas. Może nawet czasami nam życie przedłuży o 5, 10, 15 lat. Były takie przypadki w Starym Testamencie, że było życie przedłużane komuś, dlatego że tak ktoś jeszcze chciał popracować, prawda? Wobec tego możemy otrzymać również tak i Bóg czeka, że my doprowadzimy siebie do harmonii. A tu patrzy to jego dziecko, zamiast siebie doprowadzić do harmonii, kiedy jeszcze ma czas, żeby się pogodzić z tym przeciwnikiem, boskim prawem, zanim umrze i nie będzie już można w grobie, bo w grobie nie ma przemiany, zanim nie będzie mogło już nic nie zrobić, to ono, jak że to powiem, omija różne boskie zasady, próbuje interpretować je inaczej, na siłę, prawda? No bo nie bardzo ma ochotę doprowadzić siebie do zgodności z boskimi oczekiwaniami. Więc jeżeli to tak byśmy kontynuowali, to werset 11 mówi, co się dzieje z takimi osobami dalej. Dlatego posyła im Bóg silne działanie złudzenia, aby uwierzyli kłamstwu. Tu mamy przykład, Biblia Gdańska mówi, że posyła im skutek błędu. Ja nie rozumiem, co to jest skutek błędu. Biblia, nowy przekład, Biblia Warszawska mówi, ostry obłęd im posyła. To mi się bardziej kojarzy z jakąś chorobą umysłową, ostry obłęd. Dosłowne tłumaczenie jest najlepsze. Sobie cenię, dosłowne tłumaczenie słowo w słowo, jak jest w oryginale. A oryginał mówi, że Bóg im posyła silne działanie złudzenia, aby uwierzyli kłamstwu. No i to do mnie przemawia. I to zobaczmy, jak to pięknie pokazuje, silne działanie złudzenia, czyli samo złudzenie nie musi być silne, to nie musi, mi się wydaje, że jestem drugim Jezusem, a nie, może apostołem jestem kolejnym. To nie musi być coś wielkiego, że musi być drobiazg, ale silnie działa. Tak cię silnie skuje, tak cię nie pozwoli ci się od tego pozbyć, że będziesz nim żył do końca swojego życia i ostatecznie źle na tym wyjdziesz. Silne działanie złudzenia, aby uwierzyli kłamstwu. No i właśnie, i w wyniku tego wierzysz w kłamstwo. Jak Bóg to posyła? Oczywiście nie, że Bóg wymyśla dla nas ten błąd, bo też to my sami. Bóg posyła w to w ten sposób, że wycofuje się, jest bierny w swojej opiece wobec nas. Wiemy o tym, że Bóg niewiernych pozostawia samym sobie, ale gdy Bóg niewiernych pozostawia samym sobie, stan pustki nie trwa. Gdy nie ma Boga, pamiętamy, zatacza anioł pański wokół tych, którzy się Go boją. No a jak się Go nie boimy, anioł pański jakby odwołany ze służby mówi, to już wokół tego to tak za bardzo nigdy nie zataczaj tego okręgu, bo on okazuje niewierność wobec mnie, więc ja się właściwie odwołuję ze służby. No i co? Jak on, ten anioł od nas odejdzie, nie będzie zataczał obozu wokół nas chroniącego, to szatan od razu wykorzysta to i przystąpi. Więc to zawsze Bóg posyła w sposób bierny. Bóg nie jest autorem zła w tym sensie, że wytworzy coś złego i rzuci na człowieka jednego czy całą ludzkość. Bóg wycofa się, stanie z boku i to wystarczy, żeby szatan pracował przy nas i nad nami bardziej. Wobec tego, zostawiając nas bez ochrony, jesteśmy otworzeni na różnego rodzaju drobne i potem coraz większe kroczki. Na przestrzeni lat zaprowadzają nas one do przyjęcia takich poglądów, takiej postawy wobec Boga, że już nawet nie zdajemy sobie sprawy, gdzie prawda, gdzie nieprawda. To też jest ciekawa myśl. Ta sama rzecz, ta sama prawda, mówiona jednej osobie, wywrze na nim inny wrażenie niż ta sama prawda powiedziana drugiej osobie. Dlaczego? Stan serca danej osoby. Pamiętamy ten obłok, który rozdzielił Egipcjan od narodu żydowskiego, gdy ci uciekali przed morzem. Ten obłok potem prowadzi cały czas, prawda, przez puszczę, tak? To była właśnie prawda, która prowadzi, tam Bóg się pokazał w tym obłoku, tak, słup obłoku i ognia. I zauważmy, że ten sam słup, który dzielił Egipcjan od Żydów, z jednej strony, tam gdzie Żydzi od Żydów to był światłem, pokazywał im drogę przejścia przez Morze Czerwone na drugą stronę, a jeśli chodzi po stronie Egipcjan, był ciemnością. To pokazuje, jak prawda, którą Bóg prowadzi swój lud, dla wiernego ludu Bożego jest światłem, który oświeca ich drogę, a dla tych, którzy w sercach są niewierni, nieczyści, to ta sama prawda jest dla nich ciemnością. No, nie widzą. Można powiedzieć, że ich oślepia. I to zależy od postawy serca. Przyjmujemy tę samą prawdę różnie. I to tłumaczy to też, dlaczego tak w świecie. Jakąkolwiek prawda się nie powie, nawet prawdy świeckie, bo są w telewizji podawane takie różne fakty. Na przykład teraz na temat Wałęsy, prawda? Że współpracował. I zależnie od tego, kto ma jakiś stan serca, to przyjmuje to za prawdę, a drugi mówi, nie, to nieprawda. I już się dzielą, tak zwana polaryzacja stanowisk, prawda? Potem się mogą pobić wzajemnie, a te same fakty niby poznali. Dlaczego człowiek, poznawszy te same fakty, dochodzi do czasami krańcowo odmiennych poglądów? Znasz te same fakty, no bo wchodzi stan serca, prawda? Jego osobiste, koloryzuje te fakty swoim punktem widzenia i dla niego to jest takie, a dla innego jest innym. Dlaczego Bóg to czyni? Werset 12, ostatni, aby byli osądzeni wszyscy ci, którzy nie uwierzyli prawdzie. Nie uwierzyli prawdzie, nie poddali się w praktyce tejże prawdzie całej pełni. Nie uwierzyli, że prawda jest zgodna temu, żeby się jej poddać, przyjąć i jej wpływowi ulec, lecz znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości, albo w nieprawości, albo w grzechu, różnie to można tłumaczyć. Czyli za bardzo miłowali jakieś niesprawiedliwe, grzeszne bożki, które mieli w swoim sercu. Hołdowaliśmy im przez długie lata, w wyniku czego reforma charakteru się zatrzymuje i ostatecznie nie jest doprowadzona do końca, tylko jakieś złudzenie na tym czy innym punkcie nas zniewala. I na koniec ostatni werset Ewangelii Jana, 7 rozdział, gdzie nasz Pan tłumaczy fakt popadania w błąd. To też jest bardzo ciekawe. Biblia się okazuje, wszystko, że tak powiem, wyjaśnia. Jak się dokładnie czyta i analizuje, to można się z niej dowiedzieć wszystko, co człowiekowi jest potrzebne, zresztą tak mamy zagwarantowane, że jest człowiekowi wystarczająca pod każdym względem. Mam na myśli słowa naszego Pana z Ewangelii Jana 7, 17 i 18. Jana 7, 17 i 18. Odkrywcze słowa, takie proste. Pewnie czytaliśmy je wiele razy, ale chciałbym na coś zwrócić uwagę w tych słowach. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy to nauka jest Boga, czy też ja sam od siebie mówię. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Wracam do wersetu 17 i jeszcze raz podkreślam. Jeśli ktoś chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. Jeśli ktoś chce czynić wolę Boga, ten pozna, czy nauka, w tym przypadku nasz Pan mówił o sobie, czy nauka, którą ja głoszę, jest z Boga, czy też ja mówię sam od siebie. Ale jeśli ktoś chce pełnić wolę Jego, a chcenie pełnienia woli Skąd się bierze? Z serca, nie z umysłu. Umysłem tylko poznajemy pewne fakty. W sercu chcemy tego lub owego. Albo w sercu też nie chcemy tego lub owego. I nasz Pan mówi, jeśli ktoś chce w szczerości swojego serca, to przecież Bóg nie pozwoli mu popaść w błąd. Na przykład, żeby uznał naszego Pana za godnego śmierci, albo za nie tego, którym on był. No ale widzimy, że większość narodu żydowskiego nie poznała naszego Pana. Nawet Paweł miał problemy i Bóg musiał mu interweniować opatrznościowo w jego życie, żeby mu zwrócić uwagę na coś, co Paweł przegapił. Przegapił, prawda? Nie był takim od razu prawdziwym Izraelitą, jak wszyscy inni, ale był szczerym, też o nim chwilę powiemy. Także no nasz Pan wyraźnie tłumaczy, gdzie jest problem. Problem jest w sercu. Ci, którzy nie chcą pełnić woli Boga, nie zrozumieją prawdy. Ci, którzy chcą pełnić wolę Boga w szczerości swego serca, poznają prawdę jako prawdę i odróżnią ją od błędu. O, obiecałem, że to był koniec, a jeszcze widzę, że mamy Ezechiela. To Ezechiel będzie ostatni już naprawdę. Ezechiela, 14 rozdział, 3-8. Obłudna postawa Żydów, opisana przez Boga. Myślę, że warto ją przywołać, abyśmy takowej nie mieli. Bo to jest znowu hołdowanie bożką w swoim sercu. Ezechiel, 14 rozdział, 3-8. Ezechiel 14, 3-8. Synu człowieczy, ci mężowie oddali swoje serce bałwanom albo bożkom, zależnie jaki przekład, i położyli przed sobą to, co spowoduje ich upadek albo grzech. Tam też różne tłumaczenie. Ja wolę grzech. Położyli przed sobą coś, co spowoduje ich grzech. Bożka położyli przed sobą. Ten bożek doprowadzi ich do grzechu, do upadku. Czy tacy mają prawo nachodzić mnie o radę? Dlatego przemów do nich i powiedz. Tak mówi Wszechmocny Pan. Każdemu z domu izraelskiego, który oddał swoje serce bałwanom, bożkom, i położył przed sobą to, co spowoduje jego upadek, jego grzech, a potem przychodzi do proroka, ja Pan sam odpowiedź, na jaką zasłużył, stosownie do liczby jego bałwanów albo bożków. Aby ścisnąć za serce dom izraelski, ponieważ wszyscy odstąpili ode mnie z powodu swoich bałwanów albo bożków. Dlatego mów do domu izraelskiego, tak mówi Wszechmocny Pan, nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów, bożków, i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swoich obrzydliwości. Bo każdemu z domu izraelskiego, albo spośród obcych przybyszów, którzy przybywają w Izraelu, który odstępuje ode mnie i oddał swoje serce bałwanom, bożkom, i położył przed sobą to, co spowoduje jego upadek, grzech, a potem przychodzi do proroka, aby się mnie radzić przez niego, ja Pan sam dam odpowiedź i zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i uczynię go znakiem i przysłowiem, czyli przykładem. Tak, William, uczyni kogoś znakiem i przysłowiem, znaczy przykładem złego postępowania, przykładem niegodziwości. Ktoś taki będzie dla potomnych, a tak jak tu mamy też Polacy w urzędzie, ktoś wyszedł na jakimś interesie jak Zabłocki na mydle. Czy taki Zabłocki, który tam gdzie mydło kupił, mu stopniowe deszcz popadał i mu wszystko się rozmyło, to jest teraz przykładem złego interesu. Więc też można było powiedzieć, że stał się znakiem i przysłowiem. Więc o to chodzi. I uczynię go znakiem i przysłowiem, czy takim przykładem, i wytracę go spośród mojego ludu i poznacie, że ja jestem Pan. Bardzo mocne słowa naszego Pana o niektórych Żydach. Postawił przed sobą bożka, to co spowoduje jego upadek, to co spowoduje jego grzech, a potem przychodzi do mnie, do mojego proroka, niby się radzić. Czyli pokazuje obłudną postawę. Przychodzi do Boga po prawdę, a postawił swoje bożki przed sobą. I on tak szuka prawdy tylko na pokaz, żeby zewnętrznie uchodzić za dziecko Boże zapewne. Tyle w moim temacie pierwszym na temat bożków w naszym sercu. Mam nadzieję, że ten temat będzie dla nas wszystkich budujący i wyciągniemy z niego jakąś korzyść, każdą taką, jaka jest dla niego akurat najlepsza w danym momencie. Dziękuję Bratersku za uwagę i życzę błogosławieństwa z tej części naszego wspólnego spotkania.
Dziękujemy.
Ja zostaję czy schodzę? Proszę, proszę. Bo tak rozumiem, że mogą być jakieś pytania teraz.
Jeżeli będą.
No to właśnie to. To macie Bratersku jakieś... Najlepiej z tematem, bo jak mnie zapytacie coś poza tematem, to mogę nie wiedzieć. A z tematem to temat trochę przygotowałem, więc wokół z tematu łatwiej było mi mówić. No ale nikomu nie będę dyktował, o co ma pytać. O, jest brat.
Brat wspomniał na temat generała, że, który jest dobry.
Z żołnierzami razem tak, w błocie leży.
W wojsku i była taka zasada. Jak jest dowódca, który mówi wojsko naprzód, jest zły. Wojsko za mną jest dobry. Dziękuję.
To ta sama zasada. Ta sama. Proszę, brat, ma coś?
Napoleon miał kontakt z żołnierzami. Jak salutował, to nie machnął ręką, tylko patrzył, wpatrywał się, hipnotyzował ich, a oni jego. Ale stworzyli jeden organizm. Jak szedł w obozie, to nawet prosił żołnierza, żeby go poczęstował jego zupą. Nie był w pałacach cesarza, w namiotach dla cesarza, a może jeszcze z haremem czy coś takiego, tylko znosił trudy razem z nimi. I dowódca szedł na pierwszej linii w walce, a nie wysyłał tylko ludzi na śmierć.
Czyli widzę, braterstwo daje dodatkowe przykłady, no to, jak, to ja mam dla was pytanie, bo mieliście mnie pytać, bo mi się teraz skojarzyło, że w Starym Testamencie jest przykład takiego żołnierza, no chyba nie był wielkim dowódcą, ale miał taką średnią rangę, a raczej był żołnierzem tych z niższych rang, który też odmówił pewnych przyjemności, dlatego że był żołnierzem i trwała wojna. I moje pytanie do braterstwa, kto to był?
Uriasz.
No, tak jest, Uriasz. To ten, z którego żoną Dawid miał, prawda, no romans, tak to dzisiaj nowocześnie mówi, i chciał ukryć przed światem i przed mężem, że to on jest ojcem tego dziecka, sprowadził go do kwatery, upoił go zresztą winem, żeby za bardzo nie myślał Uriasz o obowiązku żołnierskim i żeby do domu poszedł na noc, ale on nie, spał razem z żołnierzami tam gdzieś jego na dworze, bo mówi wojna, on nie będzie wypoczywał, skoro jest wojna, znosi trudy.
Odniósł zwycięstwo nad swoją piękną żoną.
No. Można tak powiedzieć. Proszę, Bartminek.
Wspominałeś na początku o obozach.
Tak.
Ja dam takie dwa przykłady, na razie je nie powiem, a jak ja bym scharakteryzował, no, gdzie leży przyczyna takiego, nie wiem...
Złego wodzostwa?
Złego. I z której strony? Mam na myśli, żebyś dał jakiś przykład, czy tylko z jego przyczyny, czy w jego charakterze to gdzieś głęboko, czy z ambicji, czy też może być wina z zborowników, czyli tam, gdzie służy i tak dalej.
Aha, że ułatwili mu to. No z pewnością zbór, czy ci, którzy są jego słuchaczami, mogą mu to ułatwić przez to, że mogą, prawda, wielkie uznanie ukazywać jemu, którego, tak jak można mówić, że niektórzy lekarze są doprowadzeni do alkoholizmu, bo ludzie, żeby się oddzięczyć za operację, pół litra niosą, prawda? No to on potem z konieczności część tam może rozda na prezenty, jak ma komuś innemu, ale część musi wypić, bo inaczej rosną duże zapasy. I tak go rozpiją tego. Więc myślę, że można, ale na pewno w ludzie Bożym nie ma nic takiego, żeby decyzja o moim zbawieniu lub mojej porażce zapadała gdzieś indziej, że to bracia są winni, bo nie wiem, bracia doprowadzili mnie do zguby, rozwinęli we mnie pychę, bo jak ja coś powiedziałem, to mówię, tak, pięknie mówisz i tak mnie do tego, tak mnie tym, nie wiem, zapędzili w pychę, że ja w końcu z tą pychą przepadłem, bo przecież Bóg jest nade mną i na pewno, jak ci bracia tak nawet by robili, no to ja powinien mieć mądrość i odpowiednio przyjmować te ewentualne nawet pochwały, ale myślę, że bracia są też dojrzali i raczej tak nie, ale może być, mogą bracia zbytnim...
Jeśli jest zasłużone pochwały, dlaczego fałszywie skromnym być?
No, w końcu pokora to niekoniecznie niska samoocena, tylko właściwa samoocena. Tylko, że w przypadku grzesznika ona jest zwykle niska, no bo czym grzesznik ma się szczycić? Ale niekoniecznie każdy grzesznik jest taki sam grzeszny, więc tak.
Pewien cytat Churchilla, że Polacy to niezwykły naród, bezwstydny w triumfie i zwycięstwie, najdzielniejszy wśród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych.
Mocne słowa.
Czy to może mentalność polska? Ale być może. Ale uważam, że w Rosji tych podłych to też było dużo. Zresztą zależy, o jaką sprawę żołnierz walczy. Jeżeli ona jest słuszna, w grę wchodzą pobudki, tutaj patriotyzm, poświęcenie, miłość ojczyzny, to jest ofiarność. Ale jeżeli żołnierz nie ma wiary w zwycięstwo i w to, że ta sprawa jest słuszna, albo dlatego, bo musi, bo taki jest nakaz, bo za odmowę będzie rozstrzelany, to nie jest żołnierz. Taki żołnierz to woli sobie nieraz samobójstwo.
To najemnik, nie?
Tak.
Ale wracając do pytania brata Mirka, bo gdzie ta przyczyna, prawda? Więc myślę, że ja bym upatrywał głównie powód w danej osobie. Każdy, to co mówimy o Lucyferze, że jeżeli nawet ktoś jest nauczycielem, bo bracia go wybrali na starszego w zborze, to z konieczności on powinien im służyć. Ale oczywiście powinien służyć patrząc dobra swoich słuchaczy, a nie swojego własnego szukając. Czyli jeżeli ktoś służy dlatego, żeby inni podziwiali jego erudycję, zdolność, wiedzę, cokolwiek by to nie było, i tym się delektuje, no to po paru latach może dojść do takiego, prawda, że ciągle mu będzie za mało, będzie oczekiwał jeszcze więcej, jeszcze bardziej ostre formy, a jeżeli by mu były poddane większe grupy osób niż tylko jeden zbór, to tylko szybciej to się, prawda, historia po śmierci brata Lutera pokazała, jak Rutherford bardzo szybko doszedł do, prawda, do no, nierespektowania w ogóle braci, do wypaczania, przypomina mi się jego pobyt, wykład w Londynie, tysiąc osobowy zbór, 1200 dokładnie ich tam było braci, i on im mówi o nowych zasadach wybierania starszych. To znaczy, że starsi zboże według pastora Russella z szóstego tomu powinni być wybierani poprzez zgromadzenie, a on im powiedział, że metoda właściwa wyboru starszych to polega na tym, że starsi ustępujący w danym roku, znaczy ustępujący, pełniący funkcję w zborze w danym roku, sami w swoim gronie, poszli tam na zaplecze i mówi, no to kogo wybierzemy? No to ja ciebie, ty mnie, kogoś tam jeszcze wyjdziecie ze zboru, no to można myśleć, brat nowy się pojawi, ta się dobrze zapowiada. Sami siebie wybrali, jeżeli oni są zgodni, takim, jeżeli są zgodni co do tego, co do każdego kandydata, na przykład gdyby chodziło o brata i wszyscy by się starsi inni zgodzili, że brat jest dobrym kandydatem, to już nie głosujemy brata, bo starsi, a jeżeli by była jakaś jedna osoba, chociaż ze starszych byłaby przeciwko, no to tego brata poddamy głosowaniu całości. Oni to przedstawi. Wtedy, gdy padło pytanie z sali, a co z naukami pastora Russella? On inaczej nas uczył. To było 25 lat temu. Tak im powiedział, prawda? Bo już minęło akurat 25 lat od wydania tomu Nowe Stworzenie, gdzie on podawał te zasady, prawda, organizacji Ludu Bożego i Zboru, no więc, no a jak się komuś nie podoba, to do widzenia. To jest właśnie takie najgorsze, że wodzowie, którzy bardzo chcą mieć uznanie, to zamiast tych, którzy ewentualnie mają wątpliwości, bo myślę, że Lud Boży raczej w większości przypadków nie jest zły, Lud Boży, i że nawet ktoś się nie zgadza, to nie zgadza się po to, żeby mi dopiec, tylko się nie zgadza, no bo naprawdę widzi daną sprawę inaczej. Wobec tego, co ja powinienem zrobić, jeżeli jestem sługą dla niego? Powinienem zabiegać o przedstawienie mu prawdy jak najjaśniej, jak najpełniej, 4 razy i 5 razy i 8 razy, ile potrzeba, żeby go ewentualnie pozyskać do prawdziwego punktu widzenia, który ja uważam za prawdziwy. A praktyka jest taka, że taki wódz, który uważa się za wodza, któremu się należy szacunek, uznanie, proszę?
To jest nieumylny.
No właśnie, uważa się za nieumylnego. Wobec tego, jeżeli nawet padnie jakieś pytanie, tak, czy jakaś wątpliwość, no to on coś tam odpowie. Jeżeli jego odpowiedź nie zostanie, że tak powiem, przyjęta za tak w dobrej wierze, że tak jest, tylko nadal jest jakaś wątpliwość, no to do widzenia. Już jest do widzenia. Ja zawsze mówię, gdyby nasz Pan Jezus tak grzeszników, za których on umarł, za każdego umarł, większą ofiarę złożył niż każdy z nas, to co my sobie dla siebie zrobiliśmy? Nic, prawda? Czym ja się zasłużyłem? Wszyscy jesteśmy w potrzebie. Natomiast nasz Pan umarł za każdego z nas. I gdyby tak niewdzięcznego grzesznika spotkał, a ilu z nas jest niewdzięcznych grzeszników, a ile w tysiącleciu będzie niewdzięcznych grzeszników, on będzie za nich, będzie im tłumaczył, się starał, podnosił. Pamiętamy rozczarowanie naszego Pana uczniom, kiedy on im wielokrotnie coś powtarza, a on mówi, i jeszcze nie zrozumieliście, albo i wy chcecie odejść? Czyli spotykało go często reakcje od jego najbliższych, prawda, jakie zawody. No ale nie powiedział, to w związku z tym, że tak, że tacy jesteście, nie wiem, tempi to do widzenia. Do widzenia, nie będzie, ja sobie tu znajdę apostołów waszych na miejsce, albo będzie ich mniej, albo sobie znajdę innych. Więc jeżeli Bóg, Jezus, prawda, tak wysoko postawione istoty o tego grzesznika, że tak powiem, walczą, to tym bardziej ludzie powinniśmy sobie wzajemnie, zwłaszcza jeżeli jest brat z bratem, prawda, i ten brat przecież nie jest jakimś, nie wiem, szatanem, że tutaj przychodzi rozróby robić, tylko naprawdę uważa coś inaczej, no to walcz o niego, wytłumacz mu, ile razy potrzeba.
Ale to jest próba dopuszczona przez Boga.
Tak,
bo oczywiście. Kto się wywyższa, a więc
będzie poniżony.
Marzy o stanowiskach, przywilejach i zachowuje się na tych stanowiskach jak dyktator, przez to pokazuje, że w przyszłości pod rządami Królestwa Bożego nie będzie się nadawał na pasterza.
No dokładnie. To są warunki próby, tak.
Jeszcze dodatkowo chciałem, czy korzystniej jest w ruchu prawdy, ogólnie mówię prawdę wśród badaczy, że
brat... Na razie tutaj brat mówi.
Że brat starszy nie jest, no nie jest opłacany, że jego urząd nie jest płatny. Czy to jest korzystniej, czy w stosunku do, no, do jego roli, czyli jego pracy. No bo na przykład ktoś jest opłacany, no to teraz...
No, to ma pracodawcę.
Ja bym miał karcić, pouczać jako Jako pasterz, no jakbyś...
Dostał jeszcze samochód służbowy, może i kwaterę jakąś, nie? I potem, no potem, no takie jest niebezpieczeństwo, że potem się mówi tak, jak słuchacze chcą usłyszeć, żeby mnie wybrali, a może mi podnieśli pensję. Albo dali premię, albo samochód wymienili Trabanta na lepszy. Tak nie, no myślę, że spełnia się zasada biblijna, że wszelkie takie finansowe sprawy, prawda, które to na tyle, że jeżeli ktoś gdzieś tam, prawda, potrzebuje pomocy, poczęstunku i tak dalej, no to te, ale nie, żebyśmy przyjęli, tak, żeby zbór przejął utrzymywanie. Chociaż Paweł pisał o tym, że niby wół, tak, godzin jest wół, tak, żeby jak to, co przy czym pracuje, ale jednocześnie mówił, żeby nikomu nie być ciężarem, ploty, namioty, prawda, wobec tego niby teoretycznie jest możliwość taka, ale nie chciał nawet Paweł z tego korzystać, skoro tak wielki Paweł, który zawodowo, że tak powiem, poświęcił się służbie Ewangelii, nie chciał z tego korzystać, no to my, którzy zawodowo raczej pracujemy, prawda, mamy środki utrzymania, dlaczego mielibyśmy być ciężarem dla kogokolwiek innego? Tam Dawid z końca zgłasza coś.
Przez to jest dobrze, jeżeli jest w harmonii z miłością. Jeżeli miłości ktoś nie posiada, to nie może być nauczyciela.
No. To miłość, to mówiłem na końcu, tutaj nie przyjęli miłości prawdy. Paweł z pewnością mówi, że nie przyjęli niektórzy miłości prawdy, daje miłość jako jedyną cechę, zaletę charakteru, z tego powodu, że jak ktoś ma miłość, to ma wszystko inne. Trudno mieć miłość, a mieć braki w innych, bo to miłość, tak więc może powiedzieć, ukoronowanie, prawda, tym ostatecznym szlifem. Więc z pewnością tam, gdzie jest miłość, to wiele... Tak, gdzie jest miłość, nie ma problemów, to na pewno. Proszę.
Tutaj się wiąże stanowisko z doktryną wiary, a zresztą to było w przemówieniu poruszone, bo przyjmujemy prawdę, ale jeżeli darzymy szacunkiem, ubóstwiamy jakiegoś
człowieka,
sklepiamy indywidualnością na przykład, to już taki ktoś jest na błędnej drodze, a z kolei mający władzę bazują na własnym autorytecie i stwarzają presję autorytetu. Ty jemu zaprzeczasz? A więc nie zachowują się tak jak Berejczycy, dla których autorytet apostoła Pawła nie miał znaczenia, liczyło się to, czy to jest zgodne z pismem.
No właśnie, tak. Dokładnie. Nawet autorytet Pawła nie miał znaczenia. Trzeba było sprawdzić Pawła.
A sam Paweł też nie bazował na tym autorytecie, bo mówił, jeżeli by mówił wam coś Ewangelii inną niż ta, którą słyszeliście, choćbym ja sam, a więc albo anioł z nieba wam mówił co innego, nie wierzcie. To znaczy, że to, co kiedyś ja wam mówiłem, było, uznajemy to za prawdę, ale gdyby mnie się coś w głowie przekręciło i zacząłbym mówić inaczej, nie wierzcie. A więc nie wywierał presji swego autorytetu, chociaż miał niezwykły autorytet i niezwykłą wiedzę.
I był natchniony.
Tak. I był pokorny.
Chyba wypaliśmy czas. Tak. Ja nie chciałem mówić, bo my mamy dzisiaj przedłużony czas wobec naszego spotkania, także nie chciałem z początku. Może zaraz połowa by salę opuściła. Także teraz już chyba tak, chyba że jeszcze jakieś pytanie do tata, bo będzie drugi wykład i jeszcze będzie czas na pytania i przerwę.
Po drugim wykładzie. Czyli teraz przerwa.
Teraz zaczynamy, tak, jak to zakończymy.
Aha, czy ja schodzę?
No,
dobrze, zejdę. Dobrze, dziękuję.